Dialog sportowy.
Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
No, dzień dobry. To jest Dialog sportowy, Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński oraz Bartłomiej Opanowski. Przychodzimy z informacjami takimi, że Polska to wcale nie jest taki smutny kraj. W Polsce jest wesoło, ba. Teraz wymienimy trzy miasta, w których naprawdę w Polsce jest wesoło. Po pierwsze, we Wrocławiu bardzo dobrze się bawią. Wczoraj tramwaj w tymże mieście miał zderzenie z kosiarką. Ruch był sparaliżowany, tramwajowy w mieście. Natomiast dzisiaj opancerzony transporter. Nie mogę nawet spokojnie tego powiedzieć.
Bojowy wóz piechoty.
Tak jest, BWP Rosomak zaliczył bliskie spotkanie z samochodem osobowym. W Gdańsku też nie mamy powodów do smutku, bo przychodzą informacje, że tablice rejestracyjne będą się zmieniać w tym mieście.
Takie wesołe.
Bardzo wesołe, aż oczy po prostu się same zamykają ze śmiechu, a w Białymstoku, wiecie co w Białymstoku? Chociaż to już jest taki trochę odgrzewany kotlet, tam postanowiono wybudować, a właściwie potem zburzyć toaletę za prawie 500 000 zł, która nawet nie weszła do użytku.
Nawiązując do twojego wstępu, w Białymstoku jednocześnie żałoba narodowa. Oj, w okolicach Białego Stoku.
To jest właśnie to. No, może Bartku przedstawisz, o kim chcieliśmy powiedzieć dzisiaj.
Nie, no ty otworzyłeś tutaj.
Teraz to ja.
Audycję,
nie, no
to
po
powiedz.
Prostu myślę, że większość z nas słuchaczy zna byłego kandydata na prezydenta Białego Stoku, Krzysztofa Konowicza. No to jego współlokator przez długi czas.
Wysokich lotów zaczęliśmy
Wojciech
ta audycję.
Wojciech Suchodolski. Nie żyje. Zaczęliśmy od polskich tematów, a teraz czas na tematy francuskie. Bartek kiwa głową, niepocieszony. Nie.
Tak wysokim poziomie ta audycja się chyba dawno nie zaczęła.
Ale teraz podjedziemy w górę.
Hańba, że nada. Nie wracajcie do domów.
Wstyd. Kompromitacja.
Brak mi słów po prostu, ale...
No, jesteś tak zachwycony.
Tak. Tak samo jak byłem zachwycony zeszłoroczną edycją Tour de France. Jeśli tegoroczna edycja byłaby chociażby w połowie tak ciekawa jak zeszłoroczna, byśmy mieli jedno z najciekawszych wydarzeń sportowych w tym roku. Na pewno dużo ciekawsze niż Formuła 1 w tym roku, ale o tym będzie więcej później. Tour de France w tym roku, oczywiście jak to Tour de France, zacznie się w Hiszpanii w tym roku, w kraju Basków. Pierwsze etapy pagórkowate, więc tutaj od początku będzie się działo, ale o tym, co się będzie działo w klasyfikacji generalnej i konkretnie o etapach powiemy za tydzień, bo w tym tygodniu, patrząc na doświadczenie, jakie mam w prowadzeniu audycji z Michałem, który na Le Mans zostawił 5 minut, zresztą na Tour de France 9 minut, zapowiedź Tour de France będzie podzielona na dwie części i w tym tygodniu będzie o sprinterach i kolarzach walczących na etapach. Patrzysz się na mnie,
ja bym chciał się obronić. Ja nie będę się bronił, był odcinek podporządkowany jednej konkretnej dyscyplinie. Ja ostrzegałem, że tak może być. Ale co, Mateusz bardzo dobrze się wyrobił. Czego nie powiedział 2 tygodnie temu, to powiedział tydzień temu w swoim rozwleczonym monologu, który Bartek tutaj obecny po mojej prawej stronie musiał bardzo szybko skrócić do najważniejszych informacji, bo Mateusz pewnie zapomniał o tym, co tak naprawdę było dla Polaków, dla nas najważniejsze.
Tour de France.
Tak.
Tak, w zeszłym roku mieliśmy takie Tour de France, że praktycznie etapu dla sprinterów nie było. Tak, na takie typowe etapy, że odjechała ucieczka, potem ucieczka była z przodu przez peleton, została złapana kilkanaście kilometrów przed metą i był finish z peletonu. Właściwie nie było, całe szczęście, bo to oznaczało, że tych nudnych etapów było bardzo mało. W tym roku znalazł się na to, że tych etapów może być nieco więcej, że też nie jakoś strasznie dużo, więc sprinterzy będą musieli łapać każdą okazję i będą musieli zacząć wygrywać szybko na tym Tour de France, bo okazje będą uciekały i szczególnie szybko musi zacząć wygrywać Mark Cavendish, chociaż jemu do osiągnięcia celu wystarczy jedna wygrana, ponieważ Mark Cavendish, najlepszy sprinter wszechczasów, wraca na Tour de France po raz ostatni w karierze. Do tej pory odniósł 34 zwycięstwa. Jest to rekord wszechczasów współdzielony z najlepszym kolarzem wszechczasów, czyli Eddie Merckxem. No i teraz Mark Cavendish ma oczywiście jedno zadanie, wygrać jeszcze jeden etap. Utrudnić zadanie będą próbowali mu Jasper Philipsen, który jest w tym roku w świetnej formie. Fabio Jakobsen, znana historia, jeśli ktoś nie oglądał serialu na Netflixie, to może sobie przypomnieć. Historia Fabio Jakobsena, który na Tour de Pologne w Katowicach kilka lat temu prawie skończył życie, a teraz z powrotem wrócił do wygrywania. Na przykład przedwczoraj wygrał etap wyścigu dookoła Belgii, a jeszcze kilka dni wcześniej wygrał kolejny etap tego wyścigu, więc Fabio Jakobsen jest w formie. Sprinter jest duży, ale cały świat będzie patrzył na Marka Cavendisha, taki cały świat będzie patrzył także na, jak to zawsze, na Matthew Van Der Poela. Jak patrzą na Matthew Van Der Poela, to patrzą także na Wouta Van Aerta. Matthew Van Der Poel, który dwa lata temu miał bardzo dobre Tour de France, ale wycofał się w połowie, żeby przygotować się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. W kolarstwie górskim tam wystartował i nie zdobył medalu, tylko się wywrócił na pierwszym skoku na trasie i stracił też połowę następnego sezonu przez kontuzję pleców. Teraz będzie chciał wrócić na Tour de France i już kończyć je w całości, ponieważ w zeszłym roku wystartował w wielkiej pętli, także po starcie w Giro d'Italia, które skończyło się dla niego w kompletnym wykończeniu organizmu i też wycofał się na pierwszym górskim etapie Matthew, więc Matthew tutaj będzie chciał sobie na pewno powetować poprzedni sezon na Tour de France. Tak samo może nie powetować, ale może nie Tour de France, ale powetować początek tego sezonu. Będzie chciał Wout van Aert, którego w tym roku Matthew Van Der Poel w każdym ważnym starcie, czy to w kolarstwie przełajowym, czy to w kolarstwie szosowym pokonuje. I Wout van Aert na pewno będzie miał chrapkę na kilka zwycięstw, chociaż jak zapowiedział, w tym roku zielona koszulka dla najlepszego kolarza klasyfikacji punktowej nie będzie jego celem, ponieważ zdarza się dla niego niecodzienna sytuacja, ponieważ jakoś w okolicach końcówki Tour de France ma się mu urodzić dziecko, więc Wout van Aert prawdopodobnie nie dojedzie do końca wyścigu. A jak jestem jeszcze przy Matthew Van Der Poel, przypomniało mi się, Matthew Van Der Poel został w tym sezonie mistrzem świata w kolarstwie przełajowym, wygrał Mediolan Sanremo, był drugi we Flandrii, wygrał Paris-Roubaix, w Tour de France pewnie też wygra kilka etapów, wystartuje dwa tygodnie po Tour de France na Mistrzostwach Świata w kolarstwie szosowym, a tydzień potem wystartuje na Mistrzostwach Świata w kolarstwie górskim. Jeśli wygra to wszystko, to bodajże na pewno będzie pierwszym kolarzem w historii, który dostanie Mistrzostwa Świata w trzech dyscyplinach kolarskich w jednym sezonie.
Mam pytanie.
Tak.
Jak wygląda kolarstwo przełajowe? Czy oni jeżdżą przez płotki?
Tak.
Tak?
Autentycznie tak. Są między innymi takie hopy, takie, nie takie jak lekkoatleci, czy nie hopy, no takie płotki stoją, takie ścianki, tylko nie w wysokości jak lekkoatleci, tylko trochę niższe, ale jak kiedyś kolarze zjeżdżali, schodzili z roweru przed tymi płotkami, po prostu przebiegali trzymając rower pod pachą, tak teraz taki pojawili się tacy Matthew i taki Wout i taki Tom Pidcock i oni przeskakują po prostu tymi płotkami, no ale tak, w kolarstwie przełajowym też biegają po schodach, jeżdżą po błocie, po śniegu, po lodzie, bo to jest dyscyplina zimowa.
Taki parkour trochę.
Tak.
Wow.
No i taki
parkour.
Alaphilippe wrócił do formy i miejmy nadzieję, że do formy w końcu po tym niezwykle pechowym w sezonie wróci Michał Kwiatkowski, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że w tym roku po raz pierwszy od jakiegoś czasu właśnie drużyna Ineos nie ma jakiegoś mocnego kandydata na klasyfikację generalną. Jest Egan Bernal, czyli zwycięzca Tour de France 2019 roku, no ale wraca po tym makabrycznym wypadku w zeszłym roku. Jest Daniel Felipe Martinez, który jakby to był zeszły rok, to byłby jeden z faworytów Tour de France, ale w tym roku sezon ma słaby, więc no, też cała drużyna raczej nie będzie w 100% mu poświęcona. I jest młody Carlos Rodriguez, który jest, jak powiedziałem, młody, więc jeszcze tutaj też raczej, nawet jeśli będzie walczył, to potem będzie pierwsza piątka, raczej Vingego i Pogacarowi nie zagrozi, więc tutaj Michał Kwiatkowski będzie miał pole do popisu i będzie miał okazję powtórzyć to, czego dokonał w 2020 roku, mówię to z głowy czy z niczego, ale chyba mam rację, kiedy z Richardem Carapazem, który wtedy jeździł razem z nim w drużynie, odjechali wszystkim i wygrał etap wtedy Michał właśnie przed Richardem Carapazem na Tour de France. Rafał Majka raczej nie będzie miał szans na etapy. Jedyna jego szansa jest taka, jak było w 2014 roku i w tym słynnym pchamy Tour de France, kiedy Alberto Contador po pierwszym tygodniu wypadł z powodu kontuzji. No właściwie jedyna szansa, jakkolwiek by to drastycznie zabrzmiało dla Rafała Majki, to jedyna szansa dla Rafała Majki w tym sezonie to jest to, że Tadej Pogacar się połamie i nie dojedzie
ale nie
do mety.
Rzeczy.
No, ale tak jest prawda w kolarstwie, jak się nie połamie, to będzie jechał dalej, bo to są kolarze, nie piłkarze kopani. Tak się na mnie spojrzałeś.
Ja tak zastanawiam się, co to za porównanie w tym momencie. Że co, że... A, bo kopani się łamią.
Nie, no, kopani jak sobie uderzą się w paluszach, to już schodzą. Więc...
Ale oni takie szybkie obroty po murawie.
Ale jak jestem przy połamaniu, to w sumie nie mam racji. Na przykład Chris Froome kiedyś kończył górski etap na Vuelcie z pękniętą stopą, więc... Z połamanymi... Albo Primož Roglič w zeszłym roku zwichnął bark, usiadł na krzesełku od kibica, on nastawił swoje barki i pojechał dalej. Jeszcze tydzień Tour de France przejechał, więc kolarze to są zbudowani są z kompletnie innego materiału niż przedstawiciele niektórych innych dyscyplin. Spor.
No i jakich innych?
No kopalnej nożnej. Tak. O klasyfikacji generalnej będzie więcej za tydzień, a teraz będzie o rzeczy smutnej, która się wydarzyła w zeszłym tygodniu na wyścigu dookoła Szwajcarii. Gino Meder na etapie górskim przez Albul La Paz przy prędkości ponad około 100 km na godzinę wypadł z drogi, no niestety następnego dnia w szpitalu zmarł i to jest wielka strata dla kolarstwa, przede wszystkim no, światowego kolarstwa, ale też dla szwajcarskiego przede wszystkim, ponieważ był to wielki talent, młody kolarz. I teraz taka trochę drastyczna statystyka, którą sobie uświadomiłem kilka dni temu, że z 2018 roku z mistrzostw świata do lat 23 z czołowej czwórki dwójka kolarzy już nie żyje. Bjork Lambrecht, który zginął na Tour de Pologne w 2019 roku, no i w zeszłym tygodniu Gino Medel, więc kolarstwo jest sportem niezmiennie niebezpiecznym. Tak jak powiedział Jonathan Waters niedawno, że zjazdy są takie, jakby się jechało samochodem 100 km na godzinę po autostradzie i w pewnym momencie siedziało się w samym stroju kąpielowym w samochodzie i nagle się z niego wyskoczyło. No to takie to jest mniej więcej porównanie, jak kiedy kolarze upadają na zjazdę. Z rzeczy teraz nieco bardziej bardziej wesołych, bo tak ciężko się
wiesz, no dzisiejszy tak. Odcinek nie będzie ultra wesoły, bo to jest jedna z wielu niestety śmierci, jakie mamy zamiar poruszyć, ale możesz się starać, nie? Ci
druga
nie
z trzech.
Druga z trzech.
Tak jest. No, taki mieliśmy niestety tydzień w sporcie światowym, nie tylko w sporcie. Wracając do Tour de France, tak, będzie to Tour de France bardzo ciekawą trasą. Od początku będzie się dużo działo, będą wielkie emocje, być może emocje także z udziałem Polaków i być może także z udziałem kolejnego kolarza, który będzie walczył klasykę generalnie po raz ostatni, Petera Sagana, ponieważ Peter Sagan także w tym sezonie kończy karierę. Take a little walk. The track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand. Thank you.
body seems. You'll see him in your head on the TV screen. Hey, buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand.
Hej, tu Mikołaj Sokół. Słuchajcie Dialogu Sportowego w Radiu Mors. Pozdrowienia serdeczne.
Do tego wyścigu chyba najbardziej w całym kalendarzu kusi powiedzieć, że na tym właśnie torze mamy 2007 rok, mamy 2008 rok. Tutaj wiadomo, o co chodzi. 2011 wyścig, jaki był w Montrealu, to dobrze pamiętamy, no ale mamy też 2000.
Jak powiedziałeś na tym właśnie torze, to mi się przypomniał Uciekaj, świszczu.
No i do tego roku to Uciekaj, ptaszku.
No tak.
Tak. Ale może wytłumaczmy od razu.
No to wytłumacz.
Te śmiechy.
To ja wytłumaczę.
Dobrze, no właśnie, no i pięknie, i wytłumacz.
Jadący Max Verstappen gdzieś w połowie wyścigu uderzył biednego ptaszka, który wpadł do przewodów chłodzących jego samochodu i całkiem niedawno zostało wrzucone zdjęcie na media społecznościowe zespołu Red Bull Racing. No i ptaszek w najlepszej kondycji nie był po tym.
No nawet zderzeniu. Się schabowego z niego by nie dało zrobić, tylko bardziej takiego mielonego.
Tak, nawet Verstappen wypowiedział się, że bardzo współczuje mechanikowi, który musiał wyciągać tego ptaka z przewodu, jakkolwiek to brzmi.
A z czego są mechanicy, prawda? Muszą dbać o samochód. Nawet...
To na shorta musi wjechać.
Weź wstaw zapowiedzi tego odcinka. Tylko to zdaję.
Możesz na pewności jeszcze raz powtórzyć, żeby...
Mamy, nie, bez kontekstu, tylko to zdajesz tam. Jak ja to nie przychodzę za tydzień.
No dobra.
Zostało powiedziane.
Pomyślę.
Tak, to jest idealne zdanie kończące moją przygodę z dialogiem sportowym.
Nie no, w tym roku.
W tym roku.
W tym roku oczywiście, że tak. Kwalifikacje, popadało w kwalifikacjach, można było się trochę bardziej niż w poprzednich wyścigach poekscytować. No, a jednak jak porównując do ostatnich sesji, to jednak mamy pewne stałe. Nie zaskoczył nas Sergio Perez, między innymi, który znowu się nie popisał, a właściwie nie popisał się Red Bull, dobierając źle opony na dany fragment, właściwie na koniec.
Ale czy to jest usprawiedliwienie? On przez praktycznie całą sesję sobie nie radził i sądzę, że nawet zmiana opon w odpowiednim momencie nie dałaby Perezowi wiele, bo Perez pokazuje ostatnimi czasy, że w warunkach deszczowych nie potrafi totalnie jeździć w kwalifikacjach.
Powtórzę moją opinię, że Sergio Perez to jest taki drugi Mark Webber, który ma kolejny raz najlepszy bolid ze całej stawki, nie potrafi tego wykorzystać.
Nie, no proszę cię, przecież Mark Webber, kurczę, z dominującym bolidem aż nie był aż tak tragiczny jak Perez w tym sezonie.
No tak, ale chodzi o to, że ma bolid najlepszy w stawce, no i nie potrafi tego wykorzystać nawet.
No ale...
Nawet Bottas lepiej sobie
radził. Ale Webber nie był tragiczny w prime Red Bulla.
Przecież Webber średnio zajmował trzecie, czwarte, tam drugie miejsce.
No tak, ale miał cztery szanse na mistrzostwo, a ani razu nie wygrał.
No w dziesiątym miał, ale później już Red Bull miał wyraźnego lidera.
Co nie zmienia faktu, że porównywanie Webera i Pereza jest totalnie nie na miejscu moim zdaniem.
Ponieważ Perez nie lubi żużla.
Ja bym do Albona go porównywał może.
Webera czy Pereza?
Pereza.
Ale to przez wspólny mianownik, jakim jest Red Bull, czy...
Tak.
Czy przez coś innego?
No, Albon też miał całkiem dobry bolid i zupełnie się nie sprawował. Gasly to samo zresztą. Także nie wiem, no po odejściu Daniela Ricciardo tam jest dość spory problem z kierowcą obsadzonym na drugiej
pozycji.
Ale
są plotki, że Albon może wróci
Red Bulla. Ja bym prędzej spodziewał się, że Ricciardo wróci na drugiego kierowcę do Red Bulla.
Tak, Albon nie wróci, bo to Już tyle razy pokazał, że to raczej nie jest kierowca, który poradzi sobie w środowisku tym Red Bulla, który jest czasami bardzo ostre. Patrz, doktor Helmut Marko przede wszystkim.
Ale nie wiadomo, czy Helmut Marko się utrzyma na pozycji, bo są ploteczki, że Helmuta Marko ma zastąpić Sebastian Vettel w Red Bullu. Nie wiem, czy słyszeliście.
I teraz, jakie relacje miał Sebastian Vettel? Jest. Albo w sumie neutralne, więc...
Znaczy, to na pewno lepsze niż Albon z Marko. Także no, to byłoby na plus dla Albona, ale wciąż ja obstawiam, że w następnym sezonie zobaczymy sympatycznego Australijczyka w
Nie, no
w
sympatyczny Australijczyk to był tylko jeden.
No drugi, drugi najsympatyczniejszy.
No wiadomo.
Trzeci. Australijczyk.
A wiecie, że są plotki nawet, ale to raczej trzeba wstawiać między bajki raczej, że Hulkenberg jest przymierzany do Red Bulla. Hulkenberg,
ale Hulkenberg, który... ja pamiętam od jakiegoś czasu, jak była mowa o zmianie kierowcy w Red Bullu, to zawsze ten Hulkenberg gdzieś tam przelatywał, powiedzmy, jeżeli chodzi o opinię publiczną i nic z tego nie wychodziło.
Ale też takim ciekawym w sumie wątkiem w tej historii może być to, że Charlesowi Leclercowi nie za bardzo się podoba w Ferrari. I raczej przy pierwszej okazji będzie chyba próbował uciec z tego zespołu, moim zdaniem. I tak sakasz taki fotel w Red Bullu był sam raz dla Leclerca.
Ale czy Leclerc by się zgodził?
Czy Leclerc by się raz, a dwa, czy Verstappen by na to pozwolił?
Red Bull myślę też by nie chciał mieć dwóch takich kierowców. Byłaby powtórka z 2016 roku w Mercedesie, moim zdaniem.
Jeszcze wiesz, nie skończyło się źle, pierwsze, drugie miejsce mistrzostwa.
No ale Hiszpania się źle skończyła. No, a zakładając, że rywale byliby na podobnym poziomie co Red Bull w tym sezonie, w którym mieliby zatrudnić nowego kierowcę, no to jednak każdy taki wyścig się liczy.
No tak, ale też wiesz, każdy wyścig się liczy, punkty do klasyfikacji konstruktora też się liczą i to raczej Leclerc by dowodził więcej niż Perez i to raczej nawet na pewno. No chyba, że włączyłby mu się tryb Francja 2022 na przykład. Kilka innych wyścigów w zeszłym sezonie. Swoją drogą do następnego Grand Prix mija dokładnie rok od ostatnio wygranej Charlesa Leclerca w Formule 1.
To co, może wygra jednak? Znaczy to będziemy obstawiać, to może ktoś z nas się pokusi o to. Ale nie, tak? Nie.
Jakie były obstawienia tydzień temu? Jeżeli chodzi o wyścig.
Nie, bo...
Ja mówiłem Hamilton.
No to nie byłeś...
Mateusz powiedział Verstappen, a ty powiedziałeś Leclerc.
Ja się doedukuję, bo teraz już niestety nie pamiętam.
Ale jak jesteśmy przy Leclercu. Strategia Ferrari. Pierwszy raz
grande.
Można... Grande, ale to pierwszy raz prawdziwie grande strategia.
Ja widziałem te wpisy na przykład na Twitterze, gdzie cała stawka była na twardych oponach, a Ferrari pozostało na miękkich i że to znowu będziemy to samo przerabiać. A to się okazało, że
wpisy nie. Na Twitterze, nawet Mikołaj Soku i wcale nie nasz redakcyjny Mikołaj Soku, prawdziwy Mikołaj Soku też miał sceptyczne podejście do tej taktyki na początku.
Oryginalny.
No ale się okazało, że dzięki tej decyzji Ferrari obydwóch kierowców zyskało prawie 10 pozycji właściwie, no.
No to prawda, czwarte i piąte miejsce zakończyli ostatecznie.
No to przesadziłem z tymi dziesięcioma, ale kilka pozycji do góry przeskoczyli.
No ale startowali 10-11. No to ćwierć stawki faktycznie przeskoczyli, a Hulkenberg, o którym powiedziałem, z drugiego miejsca jednak wystartował do wyścigu dopiero z pozycji piątej. Wszystko przez to, że dostał 3 miejsca cofnięcia za to, że nie zwolnił przy czerwonych flagach, ale to była sama końcówka okrążenia, to ciężko było dostrzec. Sędziowie początkowo tego nie zauważyli.
Ale umówmy się, Haas tak czy inaczej, czy Hulkenberg by startował drugi czy pierwszy, to punktów by podejrzewam nie dowiózł. I moim zdaniem tak czy inaczej, jeżeli chodzi o sam wyścig, to największe emocje nam zapewnił właśnie kierowca Haasa, co prawda nie Hulkenberg, tylko Magnussen, który przewodził temu pociągowi samochodów. Po prostu jak ja to widziałem, ewidentnie widać było, że Magnussen spowalnia tempo i świadkami fajnej walki byliśmy pomiędzy... Kto to był? Magnussen a De Vries. Tak. Magnussenem a De Vriesem, ale fantastyczna walka była w pierwszym zakręcie. Kiedy De Vries objechał Magnussena w pierwszym zakręcie od wewnętrznej. W następnym zakręcie już on miał lepszą pozycję, więc zdołał się Magnussen wybronić. I w dojeździe do zakrętu numer 3, nie wiem co oni zrobili, ale doszło do kontaktu. Magnussen najechał na lewą tylną oponę De Vriesa. Na szczęście tam było pobocze, więc zdołali chłopaki wjechać w to pobocze, ale zawracanie im zajęło chyba, nie wiem, 30 sekund. W międzyczasie wyprzedził ich Russell, który był za nimi przez jego otarcie o ścianę.
Otarcie.
Dość mocne otarcie o ścianę. w pierwszej połowie wyścigu i to chyba źle się odczuł wyścigu, że to jest taki najbardziej pamiętny moment
ale
rywalizacji.
Też w tym wyścigu było dużo mniej manewrów wyprzedzania niż w Barcelonie na przykład, ale mi się ten wyścig na przykład oglądał dużo lepiej, bo każdy manewr wyprzedzania to jednak było po jakiejś walce. Tak. A w Barcelonie mieliśmy właśnie takie mijanie jak na autostradzie z DRS-em na tej długiej prostej tam. A tutaj nie oglądało to jakoś najgorzej, ale to bierzemy pod uwagę tegoroczny sezon.
Norris mi mega zaimponował tymi swoimi manewrami wyprzedzania i walką. Po pierwsze, on tam mocno strasznie zanurkował dwa razy chyba w dojeździe do nawrotu, do tej ostatniej prostej, a jeszcze fajna była walka pomiędzy z Norrisem, a z kim on tak się ciął na żyletki w ostatnim okrążeniu?
Z Bottasem?
Z Bottasem, tak.
Z Bottasem, bo przecież ściął szykanę musiał wsiąść i stracił parę pozycji.
Ale to jeszcze też głupiutkie było troszeczkę, że on w ogóle walczył o tą pozycję, bo on chyba i tak miał doliczone 5 sekund za unsportsmanship behavior. On sam tego nie rozumiał. Ja sam nie rozumiem też tej decyzji sędziów, ale no. 5 sekund musiał doliczyć.
Nie tak tylko sędziowie byli skołowani w niedzielę, bo przypomnijmy też wspomnianego Russella, gdzie Russell miał to bliskie spotkanie ze ścianą, a inżynier mówił przez radio Russellowi, że uważaj, bo są żółte flagi, a Russell powiedział, wiem, bo to są spowodowane przeze mnie. No
a co powiecie o sytuacji pomiędzy Hamiltonem a Alonso w pitlane? Powinna być kara, czy nie?
Na styku, ale nie.
No nie, ja też bym nie.
Na styku,
no,
ale
pięknie
tak
tam
bardzo
przyaktorzył Alonso.
Ale to było tak, reakcję Wolfa jeszcze?
Tak. To było tak perfidnie widoczne, że on dodaje od siebie. No, bo z reguły przy takich sytuacjach, gdy musisz zareagować, no jedziesz relatywnie wolno, jak na samochód Formuły 1 i przyhamowanie tym autem nie wymaga aż takiej kontry, jeżeli chodzi o kierownicę. I no widać, że tutaj Alonso jeszcze z takim opóźnieniem, bo zanim on zdał sobie sprawę, że to może być kara dla Hamiltona, to zaczął ruszać tą kierownicą. Więc
zwłaszcza, że chwilę później mieliśmy identyczną sytuację między inną dwójką kierowców i jakoś kierowca z tyłu. Nie pamiętam, kto to był, Albon chyba. Nie miał takiego problemu, żeby wyhamować.
No ale też fajna rywalizacja była pomiędzy Hamiltonem a Alonso. Już mówię na torze, bo start zaliczył genialny Hamilton. Aż w szoku byłem, że aż tak zdominował Alonso na dojeździe do pierwszego zakrętu. No ale potem sukcesywnie Alonso zaczął odrabiać te straty. Tam przez dosłownie chyba 5 okrążeń na mniej niż 1 sekundę odstawał od Hamiltona, ale plany troszeczkę mu pokrzyżował Logan Sargeant, któremu padł samochód, kolokwialnie rzecz ujmując, więc wyjechał safety car na relatywnie krótki okres, bo porządkowym udało się dość szybko
uprzątnąć
samochód. No ale tam chyba na 15 czy na 20 okrążeniu Alonso ostatecznie uparł się z Hamiltonem na dojeździe do ostatniej szykany, więc jeżeli chodzi o czołówkę stawki, to był chyba taki najfajniejszy moment. Bo cały wyścig zrobił nam środek stawki, jeżeli chodzi o rywalizację.
Ale jak jesteśmy jeszcze przy czele stawki, to też warto zwrócić uwagę, że Verstappen tym razem nie wygrał z jakąś ogromną przewagą, bo to było ledwo 9
sekund. Ale on
przyznał,
że musiał zwolnić przez tego ptaszka biednego.
Nie chciał go jeszcze bardziej zmielić tą. Tak. Więc może kiedyś Verstappen otworzy jakieś przedsiębiorstwo. Tam, nie wiem, rybno, ptasie, czy jakieś tam będzie konserwy robić.
Nie, gdyby to zrobił Sebastian Vettel, to by już pewnie jakiś milion poszedł na jakieś towarzystwo ornitologiczne.
No, Max, jak widać, takimi rzeczami się nie przejmuje. Max Verstappen wygrywa setne zwycięstwo Red Bulla w Formule 1, 41. zwycięstwo Verstappena, który wyrównał...
I 200. Adriana Newey'a.
Tak jest, który Verstappen wyrównał rekord, właściwie nie rekord, bo po prostu osiągnięcie Ayrtona Senny, który, jak wiemy już więcej, zwycięstw w Formule 1 nie zdobędzie.
jeszcze sam nie mógł chodzić. Ustawili kominy, zbudowali drabiny. To już wszystko pracuje, pracuje i truje, bo im tylko o to chodzi, abyś sam sobie szkodził, abyś sam nie mógł myśleć, abyś sam nie mógł chodzić. Jeszcze dymią kominy, dużo wódki, bo im tylko o to chodzi, abyś sam sobie szkodził, abyś sam nie mógł myśleć, abyś sam nie mógł chodzić, ha, ha.
Nazywam się Maciej Jermakow, słuchacie Dialogu Sportowego.
No jeszcze pochwalmy Alonso. Tylko w dwóch wyścigach chłop nie stał na podium w tym sezonie. To jest taką trochę odmianą dla jego poprzednich.
Ogólnie rywalizacja. Współpraca Alonso i Strolla bardzo mocno mi przypomina współpracę Verstappena i Pereza. Przecież to jest taka w ogóle...
Dysproporcja
talentu, że ogólnie... Jeżeli Lawrence Stroll chce na poważnie myśleć o projekcie pod tytułem Aston Martin, to uważam, że syneczka powinien nas wiadomo na co wyrzucić z zespołu i uczyć się po nowym zarządzie skrybełchatów.
Stopne, nie, no musisz o tym powiedzieć. Rozwin temat.
Stop nepotyzmowi. Ogólnie, jak okazało się ostatnio, Kacper Piechocki, będąc powiedzmy co najwyżej przeciętnym siatkarzem polskiej plusligi, miał jeden z najbardziej lukratywnych kontraktów w skrzebełchatów I wraz z momentem odejścia szanownego pana Konrada Piechockiego z zarządu całego klubu, nowy zarząd postanowił rozwiązać umowę z Kasprem Piechockim i pomimo wszelakich prób wyjścia z jakąkolwiek ugodą między zawodnikiem a zarządem, jednak to się nie udało i piękne oświadczenie było opublikowane przez klub, że no, stawka nie była rynkowa, powiedzmy, jeżeli chodzi o kontrakt Piechockiego.
To jeszcze uzupełnię, że sytuacja do mediów wyciekła w taki sposób, że Skra wrzuciła, no, że dziękujemy Kasprowi za grę w naszym klubie za tyle lat, a Kasper Piechocki na swoich mediach społecznościowych wrzucił komunikat, że no fajnie tak się dowiadywać, będąc na wakacjach w Dubaju, bo był wtedy faktycznie na wakacjach w Dubaju, no a właśnie wtedy to, co Bartek o czym wspomniał, klub wrzucił oświadczenie.
Kasus Łukasika.
Trochę tak. Większość klubów w Polsce siatkarskich, znaczy to już kolejny, chce mieć swojego Piotra Łukasika. Do niego dołączył właśnie Kacper Piechocki, ale nie o tym my. Bo...
Wracając do Strolla, jeszcze jedna rzecz.
Właśnie chciałem wrócić, tak.
Tak, jednym z takich argumentów obronnych na Lance'a Strolla było to, jak on jest dobry w deszczu, zwłaszcza w kwalifikacjach.
No słyszałem no takie, tak.
No i w tym tygodniu, gdy Fernando Alonso wąchał storczyki z butelką po kwalifikacjach, którą dostał od sponsorów po przejechaniu kilometry.
Tylko jeszcze uzupełnię.
Specjalnie powiedziałem storczyki.
Wcale nie od spodu, tylko od normalnej strony.
Tak, no to...
I goździki też chyba wąchał.
No to Lance Stroll nawet nie był chyba w Q3, tak? A to były kwalifikacje jednak na torze deszczowym i to na torze domowym dla Lance'a Strolla. Więc gdzieś ta umiejętność jazdy w deszczu przepadła.
No. Strasznie duże stężenie ogórków w tym sezonie. Nie macie wrażenia?
To już się sezon zaczął ogórkowy, czy... Nie, no, jeszcze teraz... Tak
ogórkowy
mało...
jest przez cały sezon.
Mało solny chyba
teraz. Sergeanta, De Vriesa i Strolla.
Zwłaszcza na tych... Bo Piastri się wyrabia i...
Pomimo błędów kwalifikacjach.
Tak. Sergenta to jeszcze tak zostawmy. Bo bierzmy pod sytuację, że teraz była taka sytuacja, że Albon miał zupełnie inny bolid niż Sergent w ten weekend. Po prostu Williams nie wyrobił się z przygotowaniem części dla dwóch bolidów.
Skąd to znamy?
No tak, znamy to bardzo dobrze. No ale właśnie a propos Williamsa, te poprawki wyglądają naprawdę bardzo dobrze, bo Alex Albon był...
W Q3.
I to tak.
I skończył w punktach.
W wyścigu też był tak na Q3.
No tak, to prawda. I co można powiedzieć? Ostatnim zespołem teraz, jeżeli chodzi o klasyfikację konstruktorów, jest obecnie Alfa Tauri, nie Williams.
I to jest... No właśnie, Williams może zrobił błąd taktyczny. Pamiętajmy, że w połowie sezonu będzie reset tych czasów w tunelu aerodynamicznym i mocy obliczeniowej i zespół z końca stawki będzie miał najwięcej tego czasu i akurat Williams się wydostał z końca.
No, najbardziej to dostanie się Astonowi Martinowi.
Tak,
za...
drugim miejscu będą.
Mocno nieobecną. Ale widać, na przykładzie Red Bulla może sobie z tym poradzić, bo Red Bull ma jeszcze mniejszy czas niż powinien mieć w tunelu aerodynamicznym, ponieważ za jeszcze karę w zeszłym roku będą za catering zbyt drogi, więc...
Ale jaki dobry.
Bartek powinien powiedzieć.
Bardzo dobry.
Ach, jak zupy na meczach stoczniowca w hali Oliwie kilka lat temu.
Podobno mają coś w Sopocie, czy gdzie tam otworzyć? Coś tam mi się, jakiś nowy food hall, ale nie wiem, to z wiadomości usłyszałem.
Food hall to w Gdańsku.
Radia, to jest już nawet. Radia Mors Aktualności. Także tak. Okon. Wiecie, że Okon był w punktach?
Pięknie zacząłeś. Taka niezręczna cisza. Okon.
No jak nie ma się z kogo pośmieć, to trzeba pośmieć się z Okona.
Ale
tak?
Okon ma naprawdę bardzo dobrą serię od Monaco.
Niestety.
Nie, kompletnie nie pamiętam, jak to było w Barcelonie. Nawet jeśli w Barcelonie było źle, to tak 2-3 wyścigi były bardzo dobre, więc w przeciwieństwie do Pierre'a Gasly'ego wtedy ostatnio.
No, ale Gasly to w kwalifikacjach też nie było za lekko. Sytuacja z Sainzem chociażby.
No, Gasly to myślałem, że tam się popłacze podczas tych wywiadów.
No, padał deszcz, a to tak naprawdę były łzy Pierre'a Gasly'ego.
Tak, no ale trzeba powiedzieć, że ta sytuacja była jednak strasznie niebezpieczna. No, jak się postawić na pozycji Gasly'ego, który z 300 na godzinę musiał hamować, żeby nie wpaść w ogóle w bolidy dwa, które się nagle ustawiły.
Ale z drugiej strony szkoda, że tego nie poruszyli, czy to komentatorzy, czy ktoś tam ze środka F1, czy ja to była tak naprawdę wina, czy to Sainz dał ciała, jeżeli chodzi o patrzenie w lusterka, czy go w ogóle inżynier wyścigowy nie poinformował.
Raczej inżynier, bo też warunki były deszczowe i to kierowcy nie za dużo widzą w tych mikro
No tak, bo w sumie gdyby ktoś jechał szybkie okrążenie, no to... Tylko też z drugiej strony ja rozumiem podejście Sańca, bo z jednej strony musisz przepuścić gościa, a przepuszczając go musiałbyś tak naprawdę troszeczkę wyjechać na lewo, tam przy wjeździe do alei serwisowej i to tak naprawdę sprawia, że nie możesz osiągnąć dostatecznie wysokiej prędkości na wyjeździe z szykany. Także z jednej strony to rozumiem. I podejrzewam, że jest takie prawdopodobieństwo, że Sainz był poinformowany, tylko on myślał, że się wyrobi w tej szykanie i już zdąży zacząć następne szybkie okrążenie.
Też jest taka możliwość. Ale to jest Ferrari, więc wiesz.
No dobra, teraz mamy... Nie możemy krytykować Ferrari.
Ale to było w niedzielę, nie możemy krytykować. W sobotę jak najbardziej. Patrz, Charles Leclerc na przykład. Chociaż Charles Leclerc też zrobił, też miał niektórzy kierowcy potem poprawili jeszcze czasy po tym, jak kiedy on zjechał do boksów.
No przecież było głośno, że tak. Leclerc był wkurzony podczas wywiadu z dziennikarzami, że on mówił w zespołowi jedno, że chce założyć chyba sliki, mówił, czy przejść, no nieważne, czy przejściowe, czy sliki, ale generalnie zespół pomimo jego oczywistych sugestii zastosował odwrotną taktykę wobec tego, co powiedział Leclerc, więc po raz kolejny, no Bartek na początku miał rację, że nie zdziwiłbym się, gdyby Leclerc tam pomimo obowiązującego kontraktu szukał opcji w tym momencie na odejście zespołu.
Bo ile można?
Oprócz Red Bulla, gdzie byście go widzieli? Bo raczej to, że Hamilton przejdzie do Ferrari, to chyba możemy
zdementować. Nie, już wiadomo, zdementować. Prawie jest pewne, że Hamilton przynajmniej takie są doniesienia, że Hamilton przedłuży kontrakt z Mercedesem, no więc w sumie zostaje dla Leclerca. No ja chcę walczyć o tytuł.
Ja chcę. No.
Tak, tylko za kogo? Strola?
No, Lawrence Stroll nie... Ja myślę, że to nie jest takie oczywiste, że Stroll zostanie w tym Astonie.
A ja nie wiem, czy to by była taka dobra para. Alonso
ja przeczytałem ostatnio... Przepraszam, ja pierwszy powiem, Barteczku.
Się zassał.
Ostatnio...
Ale mam teorię.
Ostatnio czytałem fajną opinię w social mediach, że gdyby nie Alonso, to wszyscy byśmy myśleli, że Aston Martin jest zespołem środka stawki.
Tak, ale to ma sens, to prawda.
Proszę, Barteczku, oddaję głos.
Muszę jeszcze zweryfikować, że to nie mam Mateusza, który mi potwierdzi lub nie, ale mam tak, jeśli się nie mylę, to Aston Martin od przyszłego sezonu wstawi Hypercara. Czyli jeśli ojciec Stroll chciałby się pozbyć syna Strolla i wysłać go do jakiejś innej prestiżowej serii, mógłby go wysłać na Le Mans i wtedy by się...
Ale może chciałby wygrać. Może chciałby wygrać już od razu.
Wiesz,
nie wiem, czy to jest możliwe.
Jest możliwe. No, tam mamy ten Balance of Performance, moją ulubioną rzecz w motorsporcie, ale...
Każdy zespół musi mieć swojego Piechockiego.
O, chyba nie. Chyba moja teoria padła. Przynajmniej na pewno nie będzie jako Hypercar ten startujący w WEC. Mateusz by się przydał. Brakuje Mateusza tutaj.
No to wiadomo, że nie tylko dla informacji.
No i myślę, że dla Lensa Strolla znalazłoby się 1000 rozrywek, które by go zadowoliły. W sezonie zimowym chociażby lubi na snowboardzie sobie pojeździć. Niech jakieś sporty olimpijskie zacznie trenować
tylko
zimowe.
Niech tylko jakby chciał przerzucić się na narty albo coś, to niech pamięta, żeby kask zakładać, bo wiadomo, jak takie rzeczy mogą się...
I jak jesteśmy przy nartach, za tydzień będą skoki narciarskie, już się mogę doczekać.
Ale to już, to ja już wiem, dlaczego Bartek nie przychodzi za tydzień.
Ale to jeszcze szybko powiem, a propos, jak jestem przy upadkach. A propos sprzęt, mówimy też o sprzęcie, przecież Formuła 1, to w skokach narciarskich też teraz testują nowy sprzęt, no i dla Halvora Egnera Graneruda
nowy
test sprzętu się nie skończył za dobrze na skoczni, ponieważ zaliczył bardzo spektakularny upadek, taki z gatunku tej, że traci równowagę w powietrzu i runął na bule, więc Halvor Egner Granerud nie wystartuje w igrzyskach europejskich za tydzień, w którym będą się w Zakopanem. I nie wystartuje też Stefan Kraft, ale Stefan Kraft ma bardzo dobry powód, ponieważ właśnie odbył 6-tygodniową podróż dookoła świata.
Wow, ale żeś to ładnie opisał. A teraz uwaga, drodzy panowie, drodzy państwo, innowacja w dialogu sportowym. Otóż w naszej audycji zagości rugby, bo niedawno mieliśmy reprezentację Polski w rugby. W Łodzi grała mecz towarzyski z reprezentacją Gruzji, niestety przegrany przez reprezentację Polski 26-52.
Zgruzowali naszych.
Tak jest.
Czebureki wygrały z Pierogami.
Pyszne są czebureki. O.
To też, żeby sobie zjadł.
Teraz wracam do domku, poproszę mamy, żeby...
To my sobie tutaj zamówimy i postanowimy...
A to ty mówisz tak daleko na wschodzie, że u ciebie się czebureki tak domowo robi?
Nie.
Spróbujemy w niecałe półtorej minuty zjeść, zamówić, a materiał przygotował Paweł Kwiatkowski.
W meczu przyjaźni reprezentacja Polski zmierzyła się z Gruzją. Warto odnotować, że po około 60 minutach spotkania był remis 26-26. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 26-52. po meczu wypowiedzieli się Dawid Banaszek.
Czy od początku wiedzieliśmy, że to będzie bardzo mocna gra, że będą bardzo mocni zawodnicy. Nie spodziewaliśmy się, że będą bardzo zgrani, ale wyszło jednak, że faktycznie są na bardzo wysokim poziomie. I jak tak do 60 minuty mecz układał się w miarę po naszej myśli, no to potem już te małe błędy i zmęczenie zaczęło nam wychodzić na niekorzyść i Gruzini zaczęli to wykorzystywać bezkarnie.
Dariusz Orszewski, prezes Polskiego Związku Rugby.
Bardzo dobry mecz. No, wynik mógł być troszeczkę lepszy, bo już widzieliśmy remis na tablicy, no ale widać tą różnicę klasę Gruzinów. Uczymy się od najlepszych. Będziemy jeszcze tak grać.
Oraz Grzegorz Buczek.
No podsumowanie meczu, no patrzymy akurat teraz na tablicę wyników. Wynik 26-52, ale tak jak tutaj wspominałem wcześniej, chyba do 60 czy tam 50 minuty nawet mogliśmy doprowadzić do remisu, że był remis po 26. No Gruzja bardzo mocna drużyna, nie ma się co oszukiwać, to są w pełni zawodowcy, duże chłopy. Ja jestem dumny z naszej drużyny, ponieważ zagraliśmy zupełnie nowym składem. Myślę, że nie wiem, 30% to były chłopaki, które grały w Reku, reszta tutaj dojechała do nas. Chłopaki się bardzo fajnie pokazali i tak jak mówię, jestem dumny z całej drużyny, zostawili serce na boisku. Wynik trochę nie optymistyczny, ale tak jak powiedziałem, ja jestem dumny.
Ale na pewno nie zgadniecie, jaki był pretekst do rozegrania tego spotkania.
No nie zgadniemy.
Nie, no dobrze, to ja powiem. No to 30. rocznica podpisania traktatu o przyjaźni i współpracy między Polską a Gruzją.
To Gruzja ma tyle lat? Niepodległa?
Grząski grunt spadłeś teraz.
Ale weź, my tu nie chcemy wywołać kolejnej wojny światowej. To nie jest audycja geopolityczna, Bartku, spokojnie.
To jest genialny pomysł na nową audycję.
Geopolityczna?
Geopolityczna, no.
Pomieszane ze sportem.
A to się już nie odbywa? Jakby to, przecież to czasami też coś wpadnie takiego.
Pierwszy temat, sports washing w Arabii Saudyjskiej chociażby. Ale to by się... Samograj.
No i jak zmienimy formę od października...
Gruzja jest 32 lata niepodległa od ZSRR.
No widzisz, to mieli 2 lata, żeby sobie znaleźć jakiś kraj, tak, żeby z nim podpisać pakt o przyjaźni i współpracy, jak no akurat padło.
Nie jest 2 lata, wyliczanka taka po mapie świata. No to Polaki.
Kolory te same.
Właśnie chciałem powiedzieć, że kolory mają te same. Na pewno są przyjaźnie nastawieni. No i podpisali, no. Ciekawe, czy tam jest taki paragraf jakimś drobnym druczkiem.
Ale ciekawe czemu z drugiej strony. Co ta Polska takiego zrobiła, że tak ci Gruzini...
Może to sobie... jest dobry rynek zbytu dla tej gruzińskiej kuchni.
Albo właśnie czego Polska nie zrobiła, może to jest kwestia.
Nie no, zrobił. Gruzja mogłaby nie świętować tych 32 lat, gdyby nie Polska w pewnym momencie, więc... To jest powód. Tak. To co? To co tak z takim optymistycznym nastawieniem?
Mam ochotę na czebureka. Teraz też.
Zapraszam do słuchu. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we will rock you. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it, we will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place.
Paweł Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu.
Kacpra Piechockiego niestety nie posiadamy w naszej bazie, ale pozdrowił nas inny libero, tylko że reprezentacyjny.
Delikatnie lepszy.
Delikatnie, a tylko delikatnie. Czy obecnie najlepszy, to można było na ten temat dyskutować, ale my teraz podyskutujemy o czymś innym. Właściwie ja będę się produkował, a wy będziecie mnie słuchać, bo tak jak dwa tygodnie temu można było usłyszeć w naszym specjalnym odcinku audycji, tak Final Four Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych odbywało się w ten weekend w niemieckiej Kolonii.
Köln.
Pięknie.
Hauptbahnhof.
Pięknie, Bartku, pięknie, naprawdę.
Köln, masz... Bonn, Flughafen. Bywało się tam, słyszało się te nazwy.
Właśnie tak. I honoru Niemiec w top 4 tegorocznego sezonu bronił Magdeburg. Magdeburg, który swój półfinał rozgrywał z Barceloną. No i w tym meczu doszło aż do rzutów karnych. Magdeburg wygrał. Ciekawostka, Ludovic Fabregas, który rzucał ostatniego karnego dla Barcelony w tym meczu, a który był katem Kielc w zeszłym roku i właśnie który wtedy rzucił tego zwycięskiego karnego, w tym roku decydującego karnego nie rzucił i tym samym wprowadził Magdeburg do finału. Finału, w którym Magdeburg grał z drużyną Barlinka Industrii Kielce, którzy w swoim półfinale z kolei pokonali PSG. No i nadeszła niedziela, najpierw był rozgrywany mecz o trzecie miejsce. Trzecie miejsce w tym roku zajęła Barcelona. No tak naprawdę wycierając parkiet PSG, bo różnica 6 bramek na tym poziomie, to tego na zmęczenie nawet nie można zrzucać. No a później o 18 mieliśmy prawdziwą ucztę, bo finał bardzo emocjonujący pomiędzy drużyną kielecką, a właśnie Magdeburgiem. No i przez większość meczu myśleliśmy, że jednak no w końcu Kielce powtórzą sukces z 2016 roku i po raz drugi sięgną po te największe laury w europejskiej piłce ręcznej. Jednak no pod koniec meczu mieliśmy zatrzymanie tak naprawdę życia w Lanxess Arenie, bo okazało się, że polski dziennikarz, notabene teraz Paweł Kotwica, który niestety nie przeżył tego meczu, tego weekendu. Nie wiem, Bartek, dlaczego się śmiejesz w tym momencie. Nieważne, dobrze. No to nie przeżył i niestety wydarzyła się tragedia. Nawet później dowiedzieliśmy się, że trenerzy obu ekip dogadywali się na temat tego, czy może nie przerwać tego spotkania, nie przerwać spotkania z wynikiem. Właśnie wtedy Kielce wygrywały i żeby przerwać mecz, żeby Kielce zostały zwycięzcami, jednak trener Kielczan Talan Duszebajew powiedział, że nie, no w takiej sytuacji to raczej dogadalibyśmy się co do tego, żeby nikt nie został zwycięzcą. No wiadomo, to była sytuacja bardzo trudna. No niestety okazało się, że właśnie około 20 minut po zakończeniu spotkania do drużyny kielskiej dotarła informacja, że polski dziennikarz zmarł, a no nie ukrywajmy, że to była jednak jedna z ważniejszych postaci, nie tylko w polskim świecie dziennikarstwa piłki ręcznej, ale i głównie kieleckiej. Kilkadziesiąt, 30 około lat zajmował się tym tematem, żył z wieloma zawodnikami, trenerami, działaczami klubu, tak naprawdę jak z rodziną. Także no, nie dziwi emocjonalna reakcja całej drużyny, całego zespołu po przyjeździe do Polski i po zakończeniu właśnie tego spotkania. Czy miało to wpływ na postawę w końcówce spotkania, to możemy się tylko domyślać. No na pewno nikomu z takim bagażem emocjonalnym nie byłoby łatwo. A dzisiaj w piłce ręcznej, co dzisiaj w piłce ręcznej? Dowiedzieliśmy się, że prezes Bertus Servas może odejść, może przestać pełnić po 21 latach funkcję prezesa kielskiego klubu. Podobno są plotki, że może zająć za to stanowisko doradcy klubu. No jak wiadomo, przez tyle lat będąc prezesem, to raczej ma się doświadczenie w całym zarządzaniu takim klubem sportowym, więc faktycznie jego zdanie bardzo by się liczyło. Co jeszcze? Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata U21 w piłce ręcznej. Nasza reprezentacja też tam pojechała i dzisiaj pokonała w pierwszym meczu ekipę Stanów Zjednoczonych. Tak, w USA też rzucają piłką klejoną. Może to dziwić, ale taka jest prawda. No i jeszcze dowiedzieliśmy się, że w następnym sezonie w Lidze Mistrzów zagrają trzy polskie zespoły, bo jeden będzie z nich zespołem kobiecym w kobiecej Lidze Mistrzów, a dwoma zespołami, które zagrają w męskiej, będzie właśnie Barlinek Industria Kielce oraz Orlen Wisła Płock.
Zastanawiam się, jakby się nazywała amerykańska liga piłki ręcznej, ale Jedyna nazwa, która mi przyszła na myśl, to została zaklepana, bo National Handball League, no to miałby inicjał NHL, więc tutaj zostało zaklepane przez znacznie bardziej prestiżową w Stanach Zjednoczonych dyscyplinę sportu.
Może jakaś NHL 2?
NHBL.
Jest to jakiś pomysł, tak naprawdę.
AHL też nie może być, American Handball League.
Nie, ale to dobrze kombinujesz, jakbyś miał. Może cię wezmą tam na jakieś stanowisko właśnie wymyślania tych nazw. Skoki miały ruszyć w Stanach.
A mam czas na skoki.
A chcesz?
Mogę. Stany Zjednoczone, dobra. Ironwood. W końcu mamut, jedyny mamut, który jest poza Europą, miał zostać ożywiony po kilkudziesięciu już latach, no można tak powiedzieć, dwudziestu kilku latach. Skocznia w Ironwood, Copper Peak. Jedyna skocznia mamucia poza Europą. Kiedyś tam można poskoczyć nawet 160-170 metrów. Już nie pamiętam dokładnie, jaki był rekord, ale to już mniejsza z tym. W każdym razie była to mała skocznia mamucia. Miała zostać w końcu odnowiona po kilkunastu latach zapowiedzi, że ta skocznia będzie odnowiona. No i co? Budowa miała ruszyć tydzień temu i no i coś w Stanach Zjednoczonych nie wyszło. Szkoda, że na razie na ten moment nie wyjdzie, ta budowa została znowu opóźniona, ponieważ miała być to skocznia, pierwsza na świecie skocznia nowego typu i teraz to zagwozdka, Michał, dla ciebie.
O matko,
jak mamy skocznię normalną, Normal Hill, mamy skocznię dużą, Large Hill, mamy skocznię mamucią, czyli skocznię do lotów narciarskich, jak właściwie powinno się mówić, czyli Ski Flying Hill. No i właśnie skocznia w Ironwood byłaby skocznią pomiędzy K161, HS180 i po angielsku nazywałoby się Giant Hill. Jak byś to przetłumaczył na polsku?
Gigantyczna. Pół mamucia. Nie wiem, strzelam teraz.
Mamucio podobna.
No, nie wiem, nie ma oficjalnej nazwy jeszcze polskiej, więc nie potrafię wymyślić od jakiegoś odpowiednika.
Może będą angielskiej nazwy używać.
No bo jak mówi się skocznia mamucia, skocznia słoniątka? No nie, ale...
Mamuciątko.
Jestem pewien, że taki niech pewien komentator, Maniek, który ma na imię Przemysław analizuje.
Też o tym pomyślałem, moje poce lodowcowie, tak jest.
A to może, ale jeśli chodzi o tego mamuciątka, to jestem prawie pewien, że pewien komentator o nazwisku Przemysław, a nazwisku Babiarz powie tą nazwę kiedyś, jeśli te skocznie w końcu dojdą do... zostaną wybudowane i powiedziałem dojdą liczba mnoga, nieprzypadkowo, ponieważ skocznia w Harachowie i nie wcale nie ta mamucia, tylko skocznia K125... Można powiedzieć, że obecna, chociaż już nieużywana też od kilkunastu lat, ma zostać także odnowiona i też ma być właśnie skocznią mamuciątkiem. Mamuciątko czerta.
Zastrzegę tą nazwę, czyli jest ktoś chciał jej używać.
No ale może właśnie zarobisz na tym. Czyli był Maniek, był Sid, był Diego, wiadomo co. Dalej.
Mleck.
Nie, bo mi się właśnie teraz przypomina epoka lodowcowa. To co, może coś obstawimy?
Czekaj, już mamy dużo czasu. A skocznia w Ironwood też ma dużo czasu. Mają, źle powiedziałem, nie mają dużo czasu, mają mało czasu, ponieważ Sandro Pertilla zapowiadał, że ta skocznia ma zostać pokryta igelitem.
Tak jest.
I miały tam się odbywać co roku zakończenie sezonu letniego na skoczni, jedynej skoczni. No nie mamucie, tylko mamuciątku.
Bardzo mi się podoba ta nazwa.
Tak. No, w każdym razie skoki w USA idą bardzo mocno do przodu. Przypomnijmy, że mamy już konkursy w Lake Placid, także na przyszły sezon zaplanowane. Prawdopodobnie odbędą się w końcu konkursy też Iron Mountain. Ironwood zostanie pewnie w końcu prędzej czy później także odbudowane, więc USA jeszcze są skocznie w Park City, na które odbywały się igrzyska w Salt Lake City. I prawdopodobnie też odbędą się igrzyska w latach 30. Jezu, to już mi zaraz mamy lata 30.
Już po raz kolejny o tym wspominasz, to naprawdę musi wybierać na tobie ogromne wrażenie.
No, żyjemy teraz w latach 20.
Jeszcze żyjemy.
Tak, no w latach 30 skocznia w Park City prawdopodobnie po raz kolejny zostanie skocznią olimpijską. Nie wiadomo, czy to będzie tam skakał Simon Amann, ale jest na to szansa. Nie wiem, co możemy typować.
Nie, no coś obstawmy. No.
Austria będzie za tydzień. Obstawmy. Ile osób będzie za tydzień przy tym stole?
Możemy obstawić kopaną.
Nie.
Pięć osób
przy tym stole? Ja obstawiam cztery. Tak.
Za tydzień na pewno nie. No, cztery.
Ja rzuciłem inną liczbę, inną cyfrę, żeby po prostu się nie powtórzyć. No ale no, pewnie będą cztery. Pewnie przegram. Także to był dialog sportowy.
Znaczy, żeby reprezentantka płci przeciwnej się pojawiła?
Jest to możliwe. Nie
możliwe, zobaczymy. To był przedostatni dialog sportowy w tym roku. Michał Mieczkowski, Bartek Klipiński oraz Bartek Opanowski. Jeśli macie jakieś wspomnienia związane z tym rokiem, tak? To możecie nam pisać, możecie komentować. I czekamy na to, także do usłyszenia za tydzień.
Dialog sportowy.